Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Michał Wójcik. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Kłaniam się, panie ministrze, prosto z sali sejmowej, bo dzisiaj Sejm jest centrum debaty związanej z Sądem Najwyższym. Już ustawy o KRS-ie, o zmianie ustrojów sądów powszechnych trafiły na biurko prezydenta i czekają na rozstrzygnięcie. Natomiast trwa teraz sprawa Sądu Najwyższego. Na jakim to jest etapie, panie ministrze?
Akurat trwa pierwsze czytanie. W tej chwili przemawia przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan Dariusz Zawistowski, dlatego w tle możecie państwo słyszeć trochę taki szum z sali sejmowej. Rzeczywiście ta debata trwa już kilka godzin. Przemawiała między innymi pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, ale także przemawiał tutaj wnioskodawca, pan poseł Matusiewicz, który przedstawiał informacje dotyczące szczegółowe tego projektu. I to, co na początku chciałem państwu przekazać, to jest informacja dotycząca tego, czy rzeczywiście te rozwiązania zbliżają nas do standardów krajów Europy Zachodniej, czy nie. I specjalnie właśnie dla państwa, dla słuchaczy Radia Maryja, przygotowałem taką informację dotyczącą chociażby funkcjonowania tego systemu w Niemczech, bo w ostatnich dniach dużo takich nieprawdziwych informacji pojawia się w różnych mediach. Tymi informacjami posługują się politycy opozycyjni. Ja przygotowałem sobie artykuł 95 Konstytucji Niemieckiej. Zajrzałem wczoraj, gdzie jest takie zdanie, jeżeli ojciec pozwoli, to zacytuję: o powołaniu sędziów Trybunału Federalnego, czyli Sądu Najwyższego, decyduje właściwy minister. To jest minister sprawiedliwości wraz z komisją do spraw powoływania sędziów składającą się z ministrów sprawiedliwości landowych, tak zwanych krajowych, oraz członków wybieranych przez Bundestag. W Szwecji sędziowie Sądu Najwyższego są mianowani przez rząd na propozycję Rady Nominacji Sędziowskiej. W Holandii również minister sprawiedliwości rekomenduje kandydata do Sądu Najwyższego. Ostatecznie ta kandydatura jest podpisywana przez króla, ale minister sprawiedliwości na wielu etapach w różnych krajach pojawia się i jest jako przedstawiciel władzy wykonawczej, który ma jakiś wpływ na to, jak kształtować bazę sądowniczą. Dlaczego o tym mówię już na samym początku? No dlatego, że główny zarzut, który jest kierowany pod naszym adresem, i to na pewno słuchacze doskonale wiedzą, w ostatnich dniach bardzo często się pojawiał, był taki, że minister sprawiedliwości będzie miał wpływ na to, co się dzieje we władzy sądowniczej. To dotyczy między innymi tej ustawy omawianej, projektu o Sądzie Najwyższym, ale także i, tak jak ojciec powiedział przed chwilą, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie również pojawia się minister sprawiedliwości. I tutaj chciałem posłużyć się właśnie tymi trzema przykładami, pokazując, że władza wykonawcza ma bardzo często bardzo silny wpływ na kształtowanie władzy sądowniczej. A w Polsce niestety, ale władza sądownicza sama wybierała się, sama rozliczała się. No i efekt jest taki, że doszliśmy do poziomu zaufania dla wymiaru sprawiedliwości 30%, czyli bardzo, bardzo niskiego. 70% społeczeństwa po prostu w ogóle nie ufa wymiarowi sprawiedliwości. To jest jakiś punkt wyjścia w ogóle do dyskusji na temat samego wymiaru sprawiedliwości. Ja chcę powiedzieć, że dyskutujemy w tej chwili nad ustawą o Sądzie Najwyższym, ponieważ jest propozycja zgłoszona przez posłów, grupę posłów, którzy byli, to trzeba bardzo mocno podkreślić, zastraszani, gdzie przewodniczący między innymi Platformy Obywatelskiej klubu, pan poseł Neumann, mówi, że te osoby mogą spodziewać się zarzutu. No, taka rzecz nie zdarzała się w ciągu ostatnich 27 lat, żeby podobna sytuacja miała miejsce. Rzeczywiście jakikolwiek poseł jest zastraszany tylko dlatego, że podpisał się pod projektem.
Panie pośle, panie ministrze, ale z takimi sytuacjami mamy do czynienia w ostatnim czasie nagminnie, kiedy lider Platformy Obywatelskiej, kiedy też Sławomir Neumann wspomniany, jakieś groźby, które mogą mieć znamiona gróźb karalnych pod adresem posłów, ale także pod adresem dziennikarzy są kierowane różnego rodzaju groźby, jak choćby przez posła Tomasza Lenca. Waldemar Żurek, sędzia, który też jest dosyć znany opinii publicznej z KRS-u, rzecznik KRS-u, mówi, że wszyscy, którzy dopuszczają się łamania konstytucji, staną przed Trybunałem, będzie rozliczał, tu cytat, rozliczał Trybunał Stanu polityków, którzy przed nim odpowiadają, a inne osoby, które tworzą projekty antykonstytucyjne, będą odpowiadać przed sądami powszechnymi. Mówię to państwu z pełną determinacją. Jest powszechne zastraszanie władzy ustawodawczej w tym zakresie.
Tak, no to są właśnie karygodne przykłady. Właśnie wspominam taką konferencję sprzed kilku dni, gdzie jeden z posłów mówił o tym, że będą postawione zarzuty. No to tak jakby się stawiał w roli prokuratora. Drugi z kolei, w tym przypadku pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, powiedział, że odpowiemy za to, będziemy odpowiedzialni za to, że przeprowadzamy reformę sądownictwa. Rzeczywiście to wszystko powoduje też jakieś emocje niepotrzebne. W czasie konferencji zresztą Grzegorz Schetyna mówił o tym, że trzeba podgrzewać emocje i to się da wyczuć, to co się dzieje w ostatnich dniach, to co się dzieje w tej chwili wokół Sejmu, no to jest właśnie efekt tego podgrzewania emocji. To, że się mówi, powiedział to w czasie konferencji przecież nie kto inny, tylko Grzegorz Schetyna, że pucz był. To wszystko, co się działo kilka miesięcy temu, to był pucz i trzeba się przygotowywać teraz na kolejne rozwiązania, rozstrzygnięcia. No przecież pucz to jest obalenie konstytucyjnego porządku.
No właśnie,
to jest bardzo niebezpieczne.
A na to jest, panie ministrze, artykuł 128 kodeksu karnego, zamach na organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf pierwszy, kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistniania tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, kto czyni przygotowania, a o tym mówił Grzegorz Schetyna, do popełnienia przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf trzeci. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Czy nie ma tutaj wyczerpanych znamion artykułu 128 kodeksu karnego?
No tu jest właśnie pytanie dotyczące granic wolności słowa, prawda? Bo każdy parlamentarzysta jest chroniony immunitetem zarówno materialnym, jak i immunitetem formalnym. Często zdarza się, że za wypowiedzi jakieś, które przekraczają dozwolone granice, jest kierowany wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, tam ewentualnie jest jakaś kara. Natomiast no tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że takie słowa nie padały w ciągu ostatnich 7 lat. Ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek straszono posła tylko z tego powodu, że zdecydował się podpisać pod projektem ustawy. I tu rzeczywiście to jest smutne. To jest rzecz nie tylko smutna, to jest rzecz skandaliczna i to jest rzecz niebezpieczna, bo tego rodzaju słowa, one zachęcają do nakręcania się takiej spirali nienawiści. To jest bardzo niebezpieczne. Są emocje, bo my wiedzieliśmy, że będą emocje przy okazji dyskusji na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, ale no, nie mogą politycy opozycyjni podgrzewać tych emocji. Jeszcze sami mówią i chwalą się, że podgrzewają emocje. No i muszą pamiętać, że tak naprawdę oni również są współodpowiedzialni za sytuację w kraju, jako opozycja, nie tylko rządzący, którzy przecież konstytucyjnie odpowiadają za bezpieczeństwo, ale także opozycja. Więc trzeba ważyć słowa, uważać, jakich się słów używa, bo to może niepotrzebnie wzbudzić właśnie jakieś emocje u ludzi i wzbudza, jak widzimy, ale można się też i narazić na odpowiedzialność karną.
No ale słyszymy, że raczej te emocje po tamtej stronie nie będą studzone, raczej będą rozgrzewane. Tak zwani obywatele RP będą szykowali wraz z KODem i z innymi ugrupowaniami ulicznymi i bojówkami ugrupowań opozycji totalnej uliczne różnego rodzaju happeningi. Niektórzy z nich wypowiadają się o tym, ile ofiar może zostać złożonych na ołtarzu obrony ich demokracji, więc raczej należy się spodziewać, że tamta strona, panie ministrze, nie odpuści. Czy rząd jest przygotowany też na taką ewentualność, która z merytorycznością, z argumentami może mieć niewiele wspólnego?
Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Nie ukrywam tutaj, ojcze, że czekają nas na pewno trudne godziny, te najbliższe w czasie tej debaty. Zresztą dzisiaj mieliśmy już kilkakrotnie próbkę takiego mocnego ataku ze strony posłów opozycyjnych. Co do tego protestowania, to ja powiem tak, jeżeli wszystko się odbywa zgodnie z prawem, to oczywiście, że to właśnie tylko potwierdza, że jest demokracja, że kraj się ma dobrze pod tym względem i że cała ta narracja, która była narzucana przez opozycję przez ostatnie miesiące, że jest nieprawdziwa. No my nic nie mamy przeciwko zgromadzeniom, które tworzone są zgodnie z przepisami prawa, czy nawet spontaniczne zgromadzenia. Natomiast no, jest rzeczą niedopuszczalną, karygodną, jeżeli ktoś posługuje się takim słownictwem, że będą jakieś ofiary. No naprawdę Polacy wiele wycierpieli i bardzo wiele nas kosztowało i naszych poprzedników, poprzednie pokolenia, to żebyśmy dzisiaj byli wolni, żebyśmy żyli w swoim kraju, mówili po polsku, dumnie mówili o sobie, że jesteśmy Polakami. No jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to to jest rzecz niesłychana. Pamiętam również ojciec te zdarzenia, które miały miejsce kilkadziesiąt godzin temu, kiedy grupa manifestujących przebiła barierki i wtargnęła na teren Sejmu. No taki obrazek niestety idzie w świat, obrazek Polski. Ale my nie mamy nic przeciwko protestowi, tak? Jeżeli ktoś protestuje zgodnie z przepisami prawa, ale nie można podgrzewać emocji i za to winie głównie przedstawicieli opozycji. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
No też słyszymy, jak bojówki uliczne mówią o tym, że przy każdej barierce, przy każdym przejściu będzie stał poseł opozycji z immunitetem i to im pomoże wejść tu czy tam.
No ja mogę powiedzieć, że zastanawiam się w takim razie, to w takim razie po jakiej stronie stoją posłowie opozycji, no bo oni szumnie mówią demokracja, demokracja. Ja na początku państwu przedstawiłem rozwiązania w trzech krajach, gdzie nagle się okazuje, że w takich krajach jak Niemcy, czy też Szwecja, czy też Holandia, przecież to są kraje, w których istnieje trójpodział władzy i nagle się okazuje, że te rozwiązania, które my proponujemy, które są dosyć podobne do tych rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach, może nie tak daleko idą, bo u nas naprawdę dużo większy wpływ będzie miał ten głos wszystkich sędziów, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, niż w innych krajach. No, w Niemczech na przykład nie ma takiego organu odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa. W kilku krajach europejskich nie ma. Natomiast mówię, tutaj trzeba pościągnąć emocje przede wszystkim i merytorycznie rozmawiać. My jesteśmy otwarci na merytoryczną rozmowę. No, zresztą propozycja nasza złożona rano przez przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości, przez pana ministra Marcina Warchoła, propozycja mówiąca o tym, że będzie w momencie przeniesienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego decydował o tych osobach, które pozostaną w tych trzech nowo stworzonych izbach, po to, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował przez te kolejne miesiące do czasu dokoptowania nowych członków, że będzie decydował nie minister sprawiedliwości, ale Krajowa Rada Sądownictwa. Więc no, to jest jakieś wyjście naprzeciw oczekiwaniom, sądzę, znacznej części oponentów. Ale ja widzę, że nawet jak przedstawiliśmy propozycję zmiany, to nadal jest na nie opozycja, zdecydowana jej większość. Nie szuka kompromisu. Natomiast my nie możemy się cofnąć. My obiecaliśmy naszym wyborcom, że będziemy reformowali polski wymiar sprawiedliwości, który jest niewydolny w wielu obszarach. Należy się to Polakom, bo 27 lat to wyglądało naprawdę różnie. Symbolem z ostatnich miesięcy, no wręcz można powiedzieć, takiego skrajnego łamania prawa, to jest stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej w sądzie apelacyjnym w Krakowie, gdzie część osób w tej chwili jest aresztowanych, gdzie wyciągnięto wielkie pieniądze stamtąd. No, wyobraża sobie ojciec i państwo, sąd apelacyjny w Krakowie, jeden z najważniejszych sądów w Polsce. Ktoś mówi, że korupcja nie funkcjonuje w sądownictwie, no to właśnie warto podawać ten przykład. Już nie chodzi o te pendrive'y, czy te inne jakieś trudne do komentowania sprawy, które w mediach się czasami pojawiają, drobne. Natomiast te duże sprawy, to jest gruba sprawa, ale też chcę przestrzec przed jednym. Ja jestem daleki od tego, żeby oceniać całe środowisko bardzo źle. W samym Ministerstwie Sprawiedliwości współpracuję z wieloma sędziami. W ministerstwie pracuje ponad 150 sędziów, ponad 150 prokuratorów. Naprawdę to są ludzie, z którymi mam okazję codziennie pracować, o bardzo wysokim poziomie etyki, empatii, można powiedzieć, wiedzy i doświadczenia. I wielu takich sędziów również jest. Niestety te przypadki różne, które się zdarzają co jakiś czas, one rzucają się cieniem na całe środowisko. co nie zmienia także i postaci rzeczy, że środowisko jest niewydolne. Całe systemowo jest niewydolne. Systemowo było to źle skonstruowane. Przez ostatnie lata tu Platforma Obywatelska bardzo mocno się ujmuje za sędziami. Ale ja mogę dzisiaj zapytać, co zrobiła dla sędziów w takim razie? Przez 8 lat, ojcze, przez 8 lat ta kognicja sądów wzrastała, sądów powszechnych. Tu Platforma starała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom sądu. Tych spraw przybywało. Dziś ich jest 15 milionów, ponad 15 milionów. I to też jest jakiś problem, z którym my sobie poradzimy jako Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast z całą pewnością nie odejdziemy od tych reform. Punkt po punkcie reformujemy. Ja przypomnę tylko, kilka miesięcy temu przeforsowaliśmy ustawę dotyczącą przewlekłości postępowań. Jak głosowała opozycja? Była przeciw. Przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Jak głosowała opozycja? Przeciw. Przeforsowaliśmy rozwiązania dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Teraz jest to przez podpisem pana prezydenta. No to jest fundamentalna zmiana, bo przecież Krajowa Rada Sądownictwa to jest ten organ, który przedstawia wnioski o nominacje sędziowskie, a dalej decyduje już w ramach swoich prerogatyw pan prezydent. Więc niezwykle ważny organ. Ta ustawa, te przepisy są, one zostały uchwalone. Ustawa o ustroju sądów powszechnych, przypomnę, losowanie sędziów, czy inaczej losowy przydział spraw. No przecież tego nie było. Przez 27 lat nikt nie wpadł na pomysł, że nie można się zgodzić z tym, że przewodniczący wydziału przekazuje sprawę konkretnemu sędziemu, bo to nie będzie transparentne. To może nie być uczciwe do końca.
Rozgrzanemu sędziemu. Rozgrzanemu. To chyba Bronisław Komorowski mówił tak, że sędzia jest rozgrzany, to będzie.
No nie, no oczywiście można i tak to traktować. Natomiast nam chodzi o transparentny system. Bo trzeba sobie zadać pytanie na początku. Dlaczego obywatele źle oceniają wymiar sprawiedliwości? Dlaczego? Bo jest przewlekłość. Dlaczego? Bo niestety, ale nie ufają sądowi. Dlaczego nie ufają? No dlatego, że między innymi nie ma losowego przydziału spraw. My przewidujemy także tak zwane ważenie spraw, czyli będzie zupełnie nowy system, gdzie sędziowie będą mieli przydzielane sprawy. No wiadomo, sprawa sprawie nie jest równa, a przecież od tego też zależą awanse. Jeżeli przewodniczący wydziału daje jednemu sędziemu trudne sprawy i dużo spraw, drugiemu drobne sprawy, mniejsze, no to od który sędzia awansuje? To zależy czasami od przewodniczącego wydziału. Tak nie powinno być. I my to zmieniamy w naszej ustawie. I tu na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli się mówi o tym upolitycznieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości poprzez nasze ustawy, no to gdzie jest tutaj logika jakaś? Skoro chcemy upolitycznić, to po co wprowadzamy przepisy o losowym przydziale spraw? No to jest bardzo istotna rzecz. Więc zmieniamy, szanowni państwo, zmieniamy to dla kraju, dla narodu, zmieniamy to zgodnie z naszym programem, który przedstawiliśmy przed wyborami, ale ta walka będzie niezwykle trudna, czego dowodem są te ostatnie dni i pokazywanie, no niestety nawet i za granicą, niektórzy politycy nawet za granicę występują, to już jest haniebne, o pomoc do innych instytucji międzynarodowych, no przecież my znamy takie przypadki z historii, tego nie powinno być naprawdę, dyskutujmy tutaj, tu jest to miejsce, żeby dyskutować. Nawet jeżeli ta dyskusja czasami jest trudna, mocna, ostra, to dyskutujmy tutaj, u nas w kraju na temat tego, jak ma system funkcjonować, a nie mówmy, że nic się nie dzieje, że to jest sprzeczne z demokracją, że trzeba prosić o interwencję instytucje międzynarodowe. To jest dla Polski niedobre.
Choć pan jako realista wie, panie ministrze, że żadne ustępstwo i żaden argument merytoryczny raczej do opozycji, która sama określiła się jako totalna, nie trafi. Jedyne ustępstwo, które ich zadowoli, to będzie ustępstwo rządu. No ale tego raczej się nie spodziewamy.
Nie, my nie ustąpimy, ojcze, dlatego że, mówię, to jest fundamentalna sprawa, bo jeżeli patrzymy na funkcjonowanie państwa, to pamiętajmy, że są trzy takie podstawowe elementy tego fundamentu. To jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza. Na władzę ustawodawczą i wykonawczą słuchacze Radia Maryja, tak jak i każdy obywatel w Polsce, ma wpływ poprzez wybory, albo bezpośrednio, albo pośrednio decyduje o tym, kto zasiada w parlamencie, kto stanowi rząd. Ale na władzę sądowniczą nikt wpływu z państwa nie ma. Bardzo ograniczony, można powiedzieć, jest wpływ, bo politycy też zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest 4 posłów, jest 2 senatorów, jest minister sprawiedliwości, jest przedstawiciel prezydenta, ale generalnie tak naprawdę zdecydowaną większość mają sędziowie. To oni decydują o tym, kto tak naprawdę będzie przedstawiony we wnioskach panu prezydentowi. My to zmieniamy. My uważamy, że na 25 osób, te 15 osób może być w ten sposób wybierane, że zadecyduje o tym, tak naprawdę parlament. Parlament, który jest reprezentacją całego społeczeństwa. A to, kto będzie, nad kim będziemy głosowali, to tak naprawdę pierwszy impuls wychodzi od samego środowiska sędziowskiego między innymi. To między innymi 25 sędziów bez żadnej organizacji nawet może zgłosić swojego kandydata i taki kandydat będzie głosowany w parlamencie. No to jest transparentny system i to nie jest coś, co łamie zasady, które funkcjonują na świecie. No na Łotwie, przepraszam, ale tak się decyduje na przykład o wyborze sędziów. W różnych krajach no, są różne systemy, ale naprawdę my nie łamiemy żadnych zasad, które wypracowaliśmy, które są zgodne z polską obowiązującą konstytucją. To jest artykuł 4. Artykuł 4 jest fundamentalny. Zwierzchnią władzę ma naród, suweren, naród. A nie może być tak, że ludzi się straszy, że się mówi o tym, że tu się będzie działo coś niezwykłego, że my rozwalamy standardy, które były wypracowywane przez lata, że my tworzymy jakiś system, który uprzywilejuje jedną tylko formację polityczną. Formacja polityczna nie będzie miała wpływu. Proszę nie wierzyć w jedną rzecz. Minister Sprawiedliwości nie będzie miał żadnego wpływu, żadnego na to, jak będą sądzili sędziowie. Nie ma takiej możliwości po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, że minister sprawiedliwości skupi w swoim ręku władzę prokuratorską, sędziowską, to po prostu kłamie. To jest nieprawda.
Dziękuję bardzo. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.